Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Stracewski. Dochodzi 10 minut po godzinie 9. Zaczynamy komentarze w Radiu Gdańska. Wspólnie ze mną w studiu Marek Furbela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz Krzysztof Puternicki, reżyser, publicysta i podróżnik, człowiek świata.
Dzień dobry.
Panowie, mowy końcowe w procesie Stefana W. To wczoraj w gdańskim sądzie okręgowym, tuż przed tą, jak się okazało, ostatnią już rozprawą, przed zamknięciem przewodu sądowego, konferencja przed sądem, konferencja m.in. Aleksandry Dulkiewicz, pana posła Adamowicza. Panowie, jak patrzycie na tą sprawę? Bo w czwartek wyrok. To jest wyrok, na który chyba czeka cała Polska. Wyrok wieloznaczeniowy i cała ta sprawa ma również wiele wątków i wiele wymiarów, oprócz tego tylko dotyczącego samego zabójstwa Pawła Adamowicza. Krzysztof Puternicki.
Jesteśmy świadkami kolejnego tańca nad grobami, który jest bezlitośnie wykorzystywany przez stronę polityczną do uprawiania swojej polityki nienawiści, którą buduje jeszcze dodatkowo na tej narracji, która mówi o nienawiści, w związku z czym to jest takie poplątanie z pomieszaniem. Kolejna próba zrobienia chyba komuś wody z mózgu, a przede wszystkim dla mnie to jest bardzo haniebna próba budowania kapitału na tragedii, która się wydarzyła.
No właśnie, nie będziemy tutaj, nawet nam nie wolno wyrokować, jaki będzie wyrok, tego przewidywać, na to czekamy, ale gdyby miał pan określić takie główne wątki w tej chwili, oprócz tego samego czynu zabójstwa już, które przy okazji tej sprawy się toczą, które się odbywają, których my jesteśmy świadkami chociażby w debacie publicznej.
Wątki. No, ten wątek, o którym powiedziałem, jest dla mnie podstawowym wątkiem, bo cała reszta należy do oceny sądu i te happeningi, które miały wczoraj miejsce, bo dla mnie to jest happening, tak, mowa końcowa, w której zawiera się tyle wycieczek, co nie na wprost, ale to są rzeczy, które po prostu ewidentnie są przypasowane narracji teraz kampanii wyborczej. I tego właśnie podsycania tam w kierunku na przykład mediów państwowych, tak, to jest dowód na, no jeszcze raz powtórzę, na po prostu na taniec nad grobami, tak.
No właśnie, najbardziej to, co pan powiedział na samym początku, że przecież pamiętamy tą słynną konferencję, przepraszam, tą słynną konferencję przy fontannie Neptuna, podpisanie karty, podpisanie deklaracji Stop Hate, która mówiła o tym, że mowy nienawiści no, nie będziemy używać. Marek Furmela, pan widzi, żeby te wszystkie elementy jakoś współgrały ze sobą i tworzyły taką spójną i logiczną całość?
Wydaje mi się, że konferencja prasowa przed posiedzeniem sądu była właśnie elementem tej kampanii politycznej, o której Krzysiek mówił. Czy nie była ona nikomu do niczego potrzebna, niczego nowego nie wnosiła. Była natomiast próbą kontynuacji pewnego wątku, który ze zbrodni, której przebieg jest doskonale znany i osoba zabójcy jest doskonale znana, nie był znany jedynie stan psychiczny sprawcy. Z tego powodu, jak pewnie wiele osób pamięta, odbywały się także wiece w Gdańsku, podczas których poddawano wątpliwość pracę prokuratury i pracę sądu, choć zgodnie z prawem stan świadomości sprawcy musi być doskonale rozpoznany i
bez wszelkiej wątpliwości.
Bez wszelkiej wątpliwości, tak. Bo w stanie niepoczytalności nie można popełnić przestępstwa, a w tym przypadku ważne było określenie poczytalności w momencie dokonywania czynu. To jest taki prawniczy termin tempore criminis i stąd taka długa obserwacja i stąd ten proces tyle trwał. Na dodatek w trakcie tego procesu różni politycy Platformy, że przypomnę pana Truskolaskiego, który mówił, że był to mord polityczny, my wszyscy o tym wiemy, albo pana Karnowskiego, który już wywalił prosto z mostu, że to był typowy mord polityczny, więc czyn o charakterze kryminalnym, czyn okrutny, bezmyślnego sprawcy zabójstwa prezydenta Gdańska był dekorowany strojem politycznym. To było rzeczywiste nadużycie i tak i finałem tej kampanii, czy może jeszcze nie finałem, ale takim akordem tej kampanii była właśnie ta bałamutna konferencja prasowa, na której nie powiedziano nic ponad to, o czym mówiono wcześniej. Sam przebieg rozprawy, żądanie prokuratora, a także mowy końcowe oskarżycieli posiłkowych, to wszystko wydaje mi się bardzo zgodne z procedurą, bardzo takie odpowiadające temu, co działo się na sali sądowej i rozmiar kary, której żąda prokurator i wypowiedzi oskarżycieli posiłkowych były odzwierciedlały przebieg ustaleń faktycznych na sali sądowej.
Właśnie
pytanie... A to jest różnica między tym, co było na sali sądowej, a tym, co robiono przed sądem. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi o tej mowie nienawiści, o tym hejcie, używamy obcego słowa po to, żeby maskować im właściwe intencje polityczne, bo cokolwiek nam nie pasuje.
To mówimy, że to hejt.
Mówimy, że to hejt. Tam, gdzie pojawia się krytyka, to mówimy, że to hejt, a tam, gdzie my uważamy, że inni nas źle traktują, to chowamy się za tym fałszywym parawanem.
A jak nie mamy racji, to też mówimy, że
też
hejt.
Mówimy.
No właśnie, panowie, bo to jest, ta sprawa to nie jest, to nie było, tak sądzę, to nie było w żaden sposób zamyślone, to nie było w żaden sposób planowane, ale ta sprawa w pewien sposób zamyka się pewnego rodzaju kalendarzem wyborczym, może nie bezpośrednio wyborów samorządowych, ale było blisko. Czy ta sprawa będzie miała znaczenie polityczne tutaj już bezpośrednio na gruncie gdańskim, panów zdaniem? Niezależnie od tego, jaki ten wyrok zapadnie. Krzysztof,
oczywiście, że będzie miała, tak, bo wszystko to, co się dzieje u nas w Gdańsku w przestrzeni, co jest tak mocno używane w przestrzeni też, no to jest element budowania naszej rzeczywistości, w związku z czym tutaj, nie wiem, mamy chyba w temacie też rozmowę na propos chyba kampanii wyborczej i to
zaraz zaczniemy, tak.
I właśnie to jest element wpisywania się w tą bardzo mocną. Tutaj mieliśmy okazję już rozmawiać chyba tydzień temu, że to jest jeden z mocniejszych otwarć kampanii wyborczych. A ja sobie w międzyczasie tutaj sprawdzam billboardy, które się pojawiły chociażby w 2018 roku. No to pierwszy billboard, no to był PiS wziął miliony, a wszystko drożeje. No i jest... są różnie, również tutaj inne plakaty, billboardy o kradzieży PiS-u, o mowie nienawiści z drugiej strony, a wszystko to jest opatrzone twarzą wściekłego Jarosława Kaczyńskiego, który ma twarz jakiegoś, nie wiem, jakiegoś...
Opętańca.
Opętańca.
Tak, no właśnie. No,
też mi się wydaje, zresztą te konferencje prasowe pokazują właściwe intencje, ponieważ one mają wyłącznie wymiar polityczny. One nie są elementem rozpatrywania sprawy przez...
Szukania prawdy.
Czyli
ale są elementem nacisku na sąd?
Ale mogą być traktowane, ale to już w tym momencie ta konferencja już nie mogła być traktowana według mnie jako element nacisku na sąd. Była wyłącznie elementem narracji, utrzymania pewnego sposobu opowiadania o tym dramatycznym wydarzeniu w historii Gdańska, z którego część uczestników życia politycznego chciałaby czerpać kapitał na zbliżające się kampanie wyborcze. No ja przypomnę, że prezydent Gdańska to jest pani, która siedziała na taborecie przy prezydencie Gdańska i z powodu decyzji wojewody gdańskiego Dariusza Drelicha, który postawił na panią Dulkiewicz jako komisarza, a nie na pana na przykład Grzelaka. Jedna kariera nabrała większego rozpędu, a druga kariera...
Nabrała mniejszego rozpędu,
choć dzięki niezwykłej elokwencji i erudycji historycznej pana Grzelaka przeszedł on do historii gdańskiej głupoty.
No właśnie, złe słowo będzie w tej kampanii wyborczej, to już przejdziemy do kolejnego tematu, czy złe słowo będzie w tej kampanii wyborczej grało pierwsze skrzypce, czy może jednak to będzie kampania pozytywna? To ciężko w tej chwili chyba troszeczkę wyważyć. Krzysztof Puterwicki.
Znaczy, chciałby się powiedzieć, że nie, ale jednak...
To marzenie.
Ale to jest, łatwiej
się prowadzi negatywną kampanię wyborczą na pewno.
Mam nadzieję, że po prostu kolejną odsłoną tej czystej nienawiści ze strony opozycji nie będzie jakaś prowokacja kolejna, albo więcej tych prowokacji, bo skoro ton został nadany i jest określony jako jednak ta mowa nienawiści, to skoro taka sama była kampania ostatnia i zbliżona była przedostatnia, każda kolejna jest mocniejsza, no to można się spodziewać, że po prostu ta mowa nienawiści będzie jeszcze większa i to jest ten główny kierunek, który będzie utrzymywany, a ponieważ opozycja jest bardzo zmobilizowana, w związku z czym możemy się naprawdę tej skali nienawiści oczekiwać bardzo wielkiej.
No granice są przekraczane takim kolejnym ogniwem tego łańcucha złej komunikacji. Była konferencja Donalda Tuska i polityków Platformy po pogrzebie syna posłanki
ze Szczecina.
No, jeżeli Donald Tusk wcześniej mówi, że nie widzi, że nie chciałby nigdy uprawiać polityki na grobach, to właśnie pokazał, że uprawianie polityki na grobach przychodzi mu nadzwyczaj łatwo. I nadzwyczaj łatwo przychodzi przerzucanie czy delegowanie odpowiedzialności za dramatyczne wydarzenie, którego moim zdaniem korzenie tkwią w braku rodzinnej empatii, w braku miłości, porwaniu więzi w tej rodzinie, w której chłopak dwukrotnie podejmuje próby samobójcze, a jego matka realizuje swoją wielką karierę polityczną i syna deleguje, czy odsyła do szkoły z internatem, więc wydaje mi się, że nie tyle o media chodzi i odpowiedzialność mediów, bo kiedy takie dramaty dotyczyły różnych innych postaci i różnych innych środowisk, to jakoś nikt mediów za upowszechnienie informacji o dyrektorze z Platformy Obywatelskiej, który popadł w konflikt z prawem, nie kwestionowałby, więc no, nie ma w tej chwili, widzę, wydarzenia, które nie byłoby spolityzowane po to, żeby rozedrgać jeszcze bardziej nastroje w Polsce.
A przechodząc do tematu tego objazdu już bezpośrednio polityków z jednej i z drugiej strony tak naprawdę po całej Polsce, początek spotkań wyborczych to już chyba można powiedzieć taki początek tej właściwej kampanii. Pytanie, co będziemy słyszeć, bo na razie słyszymy o tym na razie z obu stron, że program będzie wykuwał się na takich właśnie spotkaniach z ludźmi, z mieszkańcami mniejszych i większych miast.
No tak, ja mam przecież czas, dzwonił mi w uszach z takiego, widziałem ostatnio tweeta, którego zamieścił pan Borys Budka. To jest przypomnienie z jakiegoś jego wcześniejszego wystąpienia, no ale nieprzypadkowo zamieścił go niedawno i tam namawia do odwiedzin przez pana Jarosława Kaczyńskiego przynajmniej dwóch miejsc w Wielkopolsce. Tak, jedne to są Wronki, a drugi to jest tam druga miejscowość, w którym jest zakład karny. No i jest to opatrzone śmiechem oczywiście i tym, że inaczej, znowu wracamy do...
Sugerowane jest, że będzie wchodził jak do domu.
Tak, że będzie wchodził jak do domu, znowu jest, czyli jest znowu straszenie, hejt i zero przede wszystkim merytoryki, tak, jest ta merytoryka programowa jest kompletnie pominięta na korzyść po prostu dzielenia, tak, i znowu nie mamy nic, jeżeli chodzi o obietnice, jakiś...
Zarys chociażby. Znaczy
obietnice, tak, planów jakichś... Tego kompletnie nie ma i to już żeśmy się chyba nauczyli, że program wyborczy to jest coś, co po prostu schodzi gdzieś tam kompletnie na drugi, trzeci plan, a na pierwszym są zawsze emocje. Tak?
No a z drugiej strony Marcin Horała, wiceminister funduszy polityki regionalnej w Gdyni, mówił w sobotę, że Prawo i Sprawiedliwość już pokazało, że realizuje swój program, więc wydaje się, że akurat patrząc z tego punktu widzenia, to PiS ma chyba łatwiejszy ten początek kampanii.
Ja uważam, że nie.
Marek Formela?
Jeszcze nie? Tylko jedno słowo. Ja uważam, że nie, bo tak jak powiedziałem, program wyborczy w tle dzisiejszego sporu no nie jest właśnie budowany na podstawie merytoryki, tylko jest zbudowany emocjami, w związku z czym nikt nie będzie słuchał pana Horały czy kogokolwiek innego z rządu, który przedstawia listę punktów z poprzednich programów wyborczych PiS, które zostały zrealizowane. Nikt się na to dzisiaj nie patrzy z kręgu wyborców opozycyjnych.
Marek Formela?
Program opozycji, którego liderem i magistrem jest Donald Tusk, to jest program odsunięcia koalicji od władzy. Moim zdaniem jest to bardzo, na razie, tak jak Krzysztof mówi, program prymitywny, oparty wyłącznie o chęć dokonania zmiany bez wyłożenia jakiegokolwiek weksla, który społeczeństwo mogłoby wykupić. Ale też przestrzegałbym polityków Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy przed takim samozadowoleniem, że jesteśmy partią, która realizuje program, czy która zrealizowała program.
I już wygraliśmy.
I już wygraliśmy, bo wyborcy Zjednoczonej Prawicy przywykli do tego, że partia składa pewnego rodzaju projekt na najbliższe lata, czyli obiecuje nowe rozwiązania korzystne dla wielu grup społecznych i te rozwiązania do tej pory jeszcze nie zostały przygotowane i zaproponowane. Trzeba głęboko się namyślić nad tym, z jakiego powodu społeczeństwo miałoby zapewnić kontynuację rządów Zjednoczonej Prawicy. Moim zdaniem takim momentem, w którym te nowe pomysły programowe związane głównie z polityką społeczną zostaną wypracowane, to jest ten moment, w którym rozpoczęły się takie twarde, otwarte spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zniknęli w Brukseli, ale którzy w tej chwili włączyli się w kampanię.
Zmaterializowali się w Polsce.
Zmaterializowali się w Polsce i jeżeli z tych spotkań wyłonią się nowe propozycje, czy to czasu pracy, czy to urlopu, czy też sposobu rozwiązywania kwestii społecznych, to moim zdaniem w zestawieniu z dotychczasowymi osiągnięciami wybory będą, tak jak przewidują wyborcy, łatwiejsze dla koalicji.
I tutaj stawiamy kropkę. Marek Formela, Krzysztof Puternicki, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia.
Bartosz Tracewski, dziękuję.